Ewa Dąbrowska, dzień dobry. Zapraszam do wysłuchania audycji Kapłani i Kościół. Dzisiaj początek Triduum Paschalnego, Wielki Czwartek, pamiątka ustanowienia przez Jezusa sakramentów Eucharystii i kapłaństwa.
Kim dla mnie jest ksiądz? Takim tutaj na ziemi, no, odbiciem Pana Jezusa. I ja sobie nie wyobrażam w ogóle życia bez kapłana. Bo to, co Pan Jezus zrobił tak dla nas i właśnie Wielki Czwartek, nie mogłam wyjść do sakramentu spowiedzi, pojednania. Mamy otwartą drogę do nieba, jak tylko chcemy.
To trzeba mieć w ogóle jakieś powołanie. Nie każdy może być.
A kto może być?
No ja wiem, kto może być. Ja na pewno nie. No, to jest pewnym jakiś w ogóle zbiór pewnych wiadomości, powołań, sumienia, charakteru.
Przewodnik i osoba, która została wyznaczona przez Jezusa Chrystusa na pełnienie jakby tutaj tych swoich obowiązków. Wyszliśmy przed chwilą z kościoła, gdzie akurat przewodniczył wspaniały kapłan.
We wspólnocie, gdzie nie ma kapłana, nie ma Eucharystii. I we wspólnocie, gdzie nie ma kapłana, nie ma rozgrzeszenia. Ksiądz Marcin Buziak, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej.
Kilka dni temu minęła 14. rocznica, 14. urodziny diecezji bydgoskiej. Za chwilę też te 14. urodziny będzie obchodziło Wyższe Seminarium Duchowne diecezji bydgoskiej, powołane 1 sierpnia 2004 roku. Księże rektorze, ilu kapłanów wydała diecezja bydgoska?
No, seminarium zaczynało z liczbą, o ile dobrze pamiętam, ponad 60 kleryków. Ja nie byłem w seminarium od początku, tylko przyszedłem już po drugim roku istnienia. I wówczas pamiętam, jak po 3 latach istnienia. W 2007 roku, rozpoczynając pracę, kleryków było 57. Ilu kapłanów w tym czasie wyszło, to jest kilkadziesiąt osób, ale teraz bym po prostu strzelał, gdybym mówił, czy to jest 50, czy to jest 80. Jest faktem to, że rzeczywiście ogólna tendencja, tak jak w innych seminariach Polski, jest tendencją spadkową. Chociaż czasami się dziwiliśmy, bo były poszczególne lata, gdzie przychodziło więcej kandydatów niż poprzednich. Łącznie wszystkich kleryków na ten moment, bo trzeba pamiętać, że nasza diecezja cieszy się też jednym klerykiem w tym seminarium 35+, dla starszych powołań. Czyli łącznie mamy wszystkich kleryków dla naszej diecezji 15.
Kim są ci ludzie? Kto się do was zgłasza? Ci mężczyźni, ci chłopcy, z jakich pochodzą rodzin? Kim są?
To jest właśnie piękne to rozróżnienie, że przychodzą chłopcy i mężczyźni, bo zgłaszają się świeży maturzyści i zgłaszają się ludzie, którzy pokończyli studia, zdążyli nawet pracować. I to są różni ludzie z różnymi studiami, na różnym etapie, po licencjacie, po studiach magisterskich. Niektórzy mają podwójny licencjat, niektórzy mają podwójną magisterium. W każdym razie są to ludzie, którzy w jakiejś drodze swojego życia nie tylko zaczęli sami zadawać sobie pytania o to, co mają w życiu robić, ale to są też ludzie, co do których my stwierdzamy, że ktoś powie, że to jest taki slogan kościelny, że weszli na swoją drogę wiary, rozpoznali, że Bóg czegoś od nich oczekuje i to oczekuje na zasadzie tego, co my odkrywamy w Ewangelii: nie nazwałem was sługami, ale przyjaciółmi. Gdzie to słowo kluczowe o przyjaźni z Bogiem można by rozwinąć także jako czynienie współuczestnikiem, wspólnikiem czegoś.
Z jakimi problemami, z jakimi charakterami, z jakim podejściem do kapłaństwa się stykacie?
Można by tak troszkę kolokwialnie powiedzieć, że zgłaszają się do nas dzieci tego świata. Ludzie, którzy są zanurzeni w świat informacji, cybertechnologii, ktoś by powiedział, którzy zmagają się z mentalnościami określanymi przez to, co gdzieś tam funkcjonuje jako poprawność polityczna, jako relatywizm, jako materializm, konsumpcjonizm. Ale na ile te wszystkie nazwy mogą strasznie brzmieć, na tyle my sobie zdajemy sprawę, że to są rzeczy wcale nie nowe, ani w historii Kościoła, ani w historii ludzkości, tylko na poszczególnych etapach życia cywilizacji znajdują swoje konkretne formy wyrazu, bo jakiś rodzaj materializmu on towarzyszył zawsze każdemu człowiekowi, każdemu pokoleniu i będzie towarzyszył jako pokusa, żeby posiadać, a nie być. Ale też właśnie dlatego zaczyna się zastanawiać, czy rzeczywiście pójście w materializm jest drogą. I odkrywają, że no, są inne.
Kapłan to jest naszym takim ratownikiem. Nie? Każdy ma jakąś swoją drogę, wiele przeszkód, Każdy też poszukuje tego Boga. Ja przez wiele lat byłem na bakier, tak jakby tego Boga nie było. Byłem w rodzinie katolickiej, ale tak na dobrą sprawę to było bardzo powierzchowne. Też poszukiwałem własnej drogi. I w pewnym momencie w ogóle się oddaliłem od kościoła. Też kapłan pozwolił nam dotrzeć też do wspólnoty, bo bez wspólnoty to jest ciężko, naprawdę. Ta wspólnota też nam bardzo pomogła tą próbę przejść, przetrwać. Także no, wspólnota i kapłan to bardzo ważna sprawa.
Jak to ksiądz, no, zawsze coś naucza ludzi.
Duchowym przyjacielem.
Na czym polega ta przyjaźń?
Na wsparciu, prostowaniu wielu takich rzeczy, jeśli nie jest się czegoś pewnym. Zawsze jest do kogo napisać, zadzwonić. Przede wszystkim to, właśnie prostowanie takich różnych wątpliwości.
Przewodnikiem i wsparciem, ale myślę, że my też musimy ich wspierać nieustannie modlitwą.
Twarde zasady, warunki, które musi spełniać kandydat na dzień dobry, który zgłasza się do seminarium.
Musi być pełnoletni, musi być mężczyzną, musi mieć przynajmniej maturę. Musi być wierzący, ochrzczony, bierzmowany i musi mieć związek ze wspólnotą Kościoła. Musi mieć świadomość tego, kim jest, to takie rozumienie własnej tożsamości. Pierwsza selekcja dokonuje się dwutorowo, bo trzeba najpierw przejść serię rozmów, najpierw z własnym proboszczem, czy z księżmi pracującymi we własnej parafii, do której się przynależy, a potem z moderatorami seminaryjnymi. Natomiast drugi nurt to są egzaminy wstępne na uczelnię, na wydział teologiczny.
Ksiądz Witold Dorsz, proboszcz parafii Przemienia Pańskiego w Wieńcu i wykładowca filozofii w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Kiedy jako ksiądz studiowałem w Hiszpanii, przygotowałem pracę doktorską i jedne wakacje spędziłem w części w Anglii i tam w Catholic Communication Center rozmawiałem z prowadzącymi to centrum o zrozumieniu w kościele wśród przede wszystkim no, biskupów dla potrzeb właśnie komunikacji, dostosowania czy uwzględnieniu w funkcjonowaniu kościoła właśnie tych wymogów, jakie są z tym związane. Zresztą tam w tym centrum było już wtedy i studio telewizyjne, studio radiowe, gdzie jeśli biskupi udzielali wywiadów, byli odpowiednio przygotowywani i przedstawiciele centrum mieli takie spotkania formacyjne we wszystkich seminariach Anglii i Walii. No i mi się tak wyrwało, że mówię, no ja rozumiem, że no, biskupi to są starsi już panowie w dużej mierze, czyli no oni trochę z innego świata i z nimi będą większe problemy, ale mówię, klerycy, młodzi ludzie, i on się na mnie spojrzy, mówi, a ty z jakiego świata przyjechałeś do nas? Kto dzisiaj normalny w Anglii czy Walii idzie do seminarium? Mówi, większość tych, którzy idą do seminarium, to są młodzi ludzie, ale którzy boją się życia, którzy uciekają przed życiem. I dla mnie to był trochę, powiem, szok. No potem przyznałem mu rację, zresztą też i popatrzyłem na rzeczywistość Hiszpanii, gdzie po części też tak wyglądało. Ale patrząc dzisiaj, jeśli chodzi o seminarium, na pewno jest to inne pokolenie. Ja mam wrażenie, że to, czy pokolenie, czy te pokolenia, które przyszły po nas, to są pokolenia, które no, są na pewno słabsze psychicznie. Dwa lata temu było takie tragiczne tutaj wydarzenie. Młody ksiądz popełnił samobójstwo. Ksiądz, z którym ja też byłem i związany, był jako diakon tutaj w praktyce w parafii, w której jestem proboszczem, a pochodzi w ogóle z parafii, gdzie ja rozpoczynałem swoją kapłańską służbę 25 lat temu. I jadąc na jego pogrzeb i rozmawiałem z którymś zaprzyjaźnionych młodych księży, a on mówi do mnie, nie, bo ksiądz nie rozumie jednej rzeczy. Bo ksiądz to walczył całe życie, bo ksiądz walczył jeszcze jak był w liceum, potem walczył w czasie studiów przed seminarium, w seminarium jako młody ksiądz, a my jesteśmy innym pokoleniem. My dostaliśmy wszystko gotowe. Nas to tak naprawdę nic nie kosztowało. Jakaś trudność pojawia się w naszym życiu, to dla nas jest jak zderzenie czołowe z ciężarówką. Nie wiem, czy tak rzeczywiście jest, czy akurat takie były też i powody tej tragicznej śmierci, ale na pewno coś w tym jest. Ja jestem jeszcze takim pokoleniem, gdzie jak szliśmy do seminarium, to były lata 80. Dzisiaj to wstyd o tym mówić. Wstyd w tym sensie, że człowiek boi się bycia wyśmianym czy niezrozumianym. Ale przecież duża część z nas, jak szliśmy do seminarium, to szła z takim przeświadczeniem o tym, że jestem gotowy złożyć ofiarę mojego życia, ale aż po męczeństwo. To był czas po męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, dzisiaj już błogosławionego. To doświadczenie akurat jego męczeństwa mnie zastało na Politechnice w Warszawie, a śmierć poniósł w moim rodzinnym Włocławku. Dla mnie też to było coś niezwykle ważnego i znaczącego, także i przy podejmowaniu decyzji pójścia do seminarium. A dzisiaj rzeczywistość jest zupełnie inna. No my jesteśmy dla tych młodych już też i taką prehistorią z różnymi dobrymi, ale też i złymi rzeczami. Niewątpliwie też i w tamtym czasie, w moim pokoleniu, szło do seminariów więcej ludzi, można powiedzieć, takich niezależnie myślących. Kościół dawał też, czy przynajmniej jawił się jako taka przestrzeń wolności, to co ja ze studentami niejednokrotnie rozmawiałem, będąc duszpasterzem akademickim, mówią, że ksiądz musi pamiętać o jednej rzeczy, bo dla księdza Kościół to jest ta przestrzeń wolności. I tak to ksiądz przeżywa, tak to ksiądz odbierał, tak się ksiądz wychował. A dla nas w dużej mierze Kościół to jest instytucja, która bardziej uciska, zniewala, zwłaszcza młodego człowieka, która narzuca jakieś rygorystyczne normy, która nie ma względu na jakieś ludzkie potrzeby, ludzkie słabości. I to też trzeba brać pod uwagę. Jak jawi się Kościół dzisiaj? Z jakim doświadczeniem Kościoła ci młodzi przychodzą? Z jakiego świata? Z jakimi obciążeniami? Kandydaci do seminarium nie biorą się z kosmosu, to nie jakiś boski desant, prawda, zrzucany akurat nad polską ziemią, tylko to są młodzi ludzie, młodzi mężczyźni czy chłopcy, którzy wychodzą z konkretnych środowisk, z konkretnych rodzin, też i z tymi wszystkimi problemami, jakie przeżywa dzisiaj polska rodzina. Bardzo wielu jest, pochodzi z rodzin rozbitych, doświadczają tego zjawiska bycia eurosierotami, wielu ma różnego rodzaju braki emocjonalne, doświadczenie alkoholizmu, przemocy w domu. To jest kwestia też kultury, w jakiej żyjemy, to jest kwestia też technologii, które w jakiś sposób kształtują nasze życie. I to jest już świat, w którym ci młodzi może nawet bardziej czują się u siebie niż w tym świecie, który my uważamy za świat realny. I z tym się też wiążą konkretne problemy. To jest to, co będzie mówił, nie wiem, czy papież Franciszek o kulturze tymczasowości na przykład. To nie do końca jest brane też i pod uwagę przez tych, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie tych młodych ludzi do kapłaństwa.
Jezus poszukuje serc otwartych i delikatnych wobec słabych, w żadnym wypadku surowych, serc uległych i przejrzystych, które nie udają wobec tych, którzy mają w Kościele zadanie wskazywania drogi. Uczeń nie waha się stawiać sobie pytań, ma odwagę przeżywania wątpliwości i zanoszenia ich Panu, formatorom i przełożonym, bez kalkulacji i powściągliwości.
Od ilu lat ksiądz wykłada dla kleryków?
Jako wykładowca w seminarium osiągnąłem pełnoletność, bo od 2000 roku.
Ilu kleryków obecnie studiuje w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku?
No jest ponad 50 kleryków, także jest dość dużo jak na obecne polskie warunki.
A wskazałby ksiądz przyczynę spadku liczby powołań także w Polsce?
Pierwsza sprawa to jest kwestie demograficzne, to ewidentnie, ale to nie tłumaczy wszystkiego. Taki główny powód to jest po pierwsze niechęć do przyjęcia na siebie jakiegoś zobowiązania na całe życie. I tu jest problem, bo to będzie dotyczyło nie tylko oczywiście powołań do kapłaństwa, ale to będzie też kwestia i sakramentu małżeństwa, czy powołań zakonnych. Poza tym myślę też i kwestia tego, w jaki sposób jest postrzegany ksiądz. Te dzisiejsze okoliczności, w jakich żyjemy, to są okoliczności dość trudne do podjęcia decyzji o wstąpieniu do seminarium. To oczywiście zależy będzie jeszcze pewnie i od rejonu Polski, ale ja sam bardzo się cieszę, bo w naszej parafii, bo jestem też i proboszczem po trwającym ponad pół wieku okresie bezpłodności, nasza parafia no, cieszy się dzieckiem. Mamy kleryka, który w tej chwili jest na czwartym roku. Jest to duża radość. Takie bardzo pozytywne doświadczenie dla wszystkich, ale ja mam świadomość tego, jak jego decyzja pójścia do seminarium była odbierana, czy przez rówieśników. Dzisiaj nieraz jak idę po kolędzie, to powołując się na znajomość i dziwią się, dlaczego, prawda, no bo to jest też ktoś, kogo znam blisko, w związku z tym tutaj już te stereotypy o tym, dlaczego ktoś idzie do seminarium, nie wchodzą w grę. Tu się jakby ten obraz nie do końca pokrywa. To jest troska i też i najbliższych o to, z jakimi problemami będzie się musiał zmierzyć. Akurat no my jako księża nie mamy, jak to się mówi dzisiaj, dobrej prasy, że będzie musiał też sobie radzić z różnego rodzaju atakami czy napiętnowaniem. Jeśli brakuje powołań, to zawsze trzeba się pytać też i o to, jaki jest obraz Kościoła. To jest tak naprawdę kwestia kontaktu z księdzem. Ja pamiętam w Hiszpanii, skąd byłem też i korespondentem sekcji Polskiej Radia Watykańskiego i gdzie studiowałem jako ksiądz, ogromne różnice pomiędzy poszczególnymi diecezjami, ale też i kwestia stawienia jasnych i przejrzystych wymagań. Tam w diecezjach, gdzie właściwie święcono każdego, kto tylko był gotów przyjąć święcenia, no to przekłada się potem na taką formę życia księży, która nikogo ze sobą nie pociąga, a raczej zniechęca i zniechęca też i kandydatów do kapłaństwa. Ogromną rolę odgrywa kwestia jakiejś takiej osobistej fascynacji postacią jednego konkretnego księdza, kogo znam. Kiedy ludzie rzeczywiście widzą księdza, który jest radosny, bo znajduje radość w głoszeniu Ewangelii, to budzi, że tak powiem, pragnienie pójścia tą drogą, pójścia za tym wołaniem Pana Jezusa.
Jakże nie usłyszeć tutaj echa wielkiej zachęty świętego Jana Pawła II. Otwórzcie drzwi. Jednak w naszym życiu kapłanów i osób konsekrowanych często może pojawić się pokusa, by ze strachu lub wygody pozostać trochę zamkniętymi w nas samych i w naszych środowiskach. Jezus jednak wskazuje drogę tylko w jednym kierunku – wyjść z naszych ograniczeń. To podróż bez biletu powrotnego.
Narzekamy, prawda, jako wykładowcy, że poziom się obniżył bardzo mocno. To nie jest kwestia tylko seminariów, tylko ogólnie studiów, bo to jest kwestia jakiegoś kryzysu, można powiedzieć, edukacji, też i szkolnictwa. To przygotowanie intelektualne na przestrzeni tych 18 lat, jak ja prowadzę zajęcia, no to widać dużą różnicę z niekorzyścią dla tych bliższych czasowo dzisiejszemu dniu, ale no to się wszystko da nadrobić. Jest nowe ratio fundamentalis, jeśli chodzi o wychowanie do kapłaństwa, gdzie ten dokument papieski zauważa te wszystkie trudności, te wszystkie braki, musi im zaradzić, prawda, wprowadzając na przykład jako obowiązkowy ten rok propedeutyczny w seminarium, czyli pierwszy rok, gdzie jest właściwie taki poświęcony takiej formacji ludzkiej i wyjściu naprzeciw tym różnym trudnościom, uwikłaniom, ranom, które ci młodzi ludzie niosą pomimo swojego młodego wieku, po to, aby mogli potem dalej iść do kapłaństwa, opóźnienie wieku, przyjęcia święcenia, przede wszystkim wychowanie do życia wspólnotowego. Bo myślę, że też i takim grzechem naszego życia kapłańskiego to jest właśnie ten indywidualizm. Dzisiaj tak naprawdę nikt nie ma szans dać sobie sam rady. Potrzebujemy wspólnoty, parafii, która będzie wspólnotą. To jest to poczucie tego, że ja też nie jestem, jestem święcony dla Kościoła, ale jestem księdzem, służę konkretnej wspólnocie i w tej wspólnocie ja także wzrastam, prawda? To jest pierwsze podstawowe miejsce mojej formacji, stałej formacji, bo ta formacja nie kończy się wraz z seminarium i potrzebuje potem i proboszcz, i profesor, i biskup także we wspólnocie właśnie swojej diecezji, swojej parafii. I ci ludzie, do których jestem posłany, którym służę, oni także są pierwszymi, którzy mnie, można powiedzieć, formują, kształtują, wychowują. I to jest bardzo ważne, żeby to uznać. Taka wizja formacji kapłańskiej idzie do nas już z Watykanu.
Jezus posyła. Od samego początku pragnie On, aby Kościół wychodził, aby szedł do świata. Chce, aby to uczynił tak, jak On sam tego dokonał, jak On został przez Ojca posłany w świat, jako sługa. Nie, aby Mu służono, lecz żeby służyć i nieść dobrą nowinę. Podobnie też ci, którzy do Niego należą, są posłani w każdym czasie.
To nie jest czas dla pojedynczych supermenów. Tu rzeczywiście potrzeba wspólnoty i odnowy życia Kościoła właśnie poprzez pogłębienie tego wymiaru. To, co papież piętnuje, czyli kwestia klerykalizmu, ale klerykalizmu, który będzie udziałem z jednej strony księży, owszem, patrzenia na innych z góry, czy jakiegoś takiego przypisywania sobie szczególnego miejsca, ale także i klerykalizmu, którym obciążeni są świeccy. Papież mówi dwie rzeczy. Z jednej strony klerykalizm, a z drugiej strony plotki. To są te dwa grzechy, które najbardziej zabijają wspólnotę Kościoła i także i wspólnotę kapłańską. No, a z drugiej strony zrozumienia roli księdza i to jest, myślę, że zadanie, które jest do przepracowania.
Ojciec Maciej Sierżputowski ze Zgromadzenia Ducha Świętego z Bydgoszczy.
Czy łatwo zostać kapłanem?
Niekoniecznie. Jeżeli chodzi o cały proces przyjęcia, przede wszystkim musi nastąpić pewien moment rozeznania, poznania z kandydatem, który pojawia się w seminarium, w zgromadzeniu zakonnym. Także poznajemy się przy różnego rodzaju rekolekcje, spotkania. W naszym przypadku dajemy możliwość pobytu, zamieszkania w naszej wspólnocie przez kilka dni. Później, jeżeli ze strony przełożonych, ze strony kandydata nadal jest ta wola, ze strony przełożonych jest rozeznanie, że nadaje się, zostaje oficjalnie przyjęty do seminarium. I tak naprawdę dla niego wtedy zaczyna się proces rozeznania własnego powołania, bo dopóki jest na zewnątrz, nawet jeżeli są te spotkania z formatorami, z innymi klerykami, one są jednak sporadyczne, natomiast według mnie prawdziwy proces rozeznania własnego powołania następuje w momencie przekroczenia progu seminarium. Zaczyna mieszkać, żyć życiem seminaryjnym, zakonnym i wtedy mija też dużo czasu. W naszym przypadku, w przypadku naszego zgromadzenia zakonnego, które jest zgromadzeniem misyjnym, formacja ta początkowa tak zwana, czyli formacja seminaryjna, trwa obecnie przynajmniej 8 lat, chociaż zazwyczaj jest to lat 9, ponieważ oprócz 6 lat studiów filozoficzno-teologicznych jest też rok nowicjatu, rok formacji typowo zakonnej, który kończy się złożeniem pierwszych ślubów zakonnych. na okres 3 lat. Wówczas już członek zgromadzenia otrzymuje habit, regułę życia i w czasie formacji musi również odbyć przynajmniej roczny, chociaż w naszej praktyce obecnie są to zazwyczaj 2 lata stażu misyjnego, czyli wyjeżdża na placówkę misyjną i uczy się języka i angażuje się duszpastersko, tak aby no, jeszcze lepiej móc rozeznać, czy to jest faktycznie jego droga.
Zgromadzenie Ducha Świętego, to które istnieje w Bydgoszczy, to jest ta główna siedziba polskiej prowincji. Tutaj także znajduje się seminarium. W jaki sposób ojciec towarzyszy tym młodym ludziom? Na jakim etapie spotyka kandydatów do kapłaństwa?
Na tym początkowym, to znaczy ja jestem tą osobą pierwszego kontaktu. To tak się szumnie nazywa i fachowo referent powołaniowo-misyjny, zwłaszcza powołaniowy. To znaczy przyłożeni poprosili mnie, abym zajął się kontaktem z młodymi ludźmi, organizowaniem przeróżnych duszpasterstw, wyjazdami, spotkaniami, rekolekcjami, korespondencją. A my organizujemy w naszym domu rekolekcje powołaniowe, które oczywiście nie są próbą wciągnięcia na siłę młodych chłopaków do naszego zgromadzenia. Bardziej zależy mi na tym, aby dawać taką okazję w tym dzisiejszym świecie bardzo chaotycznym. Centrum handlowe dla mnie jest obrazem bardzo takim wyrazistym dzisiejszego świata. Młodzi, którzy tkwią w tym chaosie, dać im możliwość, przestrzeń, w którą oni będą mogli wejść i zatrzymać się, pomyśleć, spróbować rozeznać, jakie jest ich miejsce w życiu. Tak, żeby w życiu strzelać w dziesiątkę. Tak nazwaliśmy te rekolekcje.
No i kto się zgłasza?
Zgłaszają się świetni chłopacy. Jest to niesamowite, bo dzisiaj mówi się o młodych w sposób bardzo różny, że jest ogromna powierzchowność, że no właśnie jest ten atak medialny na Kościół i w związku z tym młodzi nie są zainteresowani. Nie jest to prawda. Pewnie można by mówić o pewnych procesach, które w naszym kraju zachodzą, które są związane z laicyzacją, z kulturą konsumizmu, powierzchownością. Mogę tylko powiedzieć, że boję się zawsze jakiegoś generalizowania, bo trzeba zauważać pewne procesy, pewne niebezpieczeństwa, ale nie uważam, że można wrzucać wszystkich do jednego worka i mówić, że teraz jest już fatalna sytuacja, że cała młodzież jest jakaś zepsuta, pokiereszowana. No ci chłopacy, którzy przyjeżdżają do nas, są naprawdę młodzi, zdrowi, pełni pragnień, którzy chcą zrozumieć więcej, chcą więcej.
Ilu młodych ludzi uczy się teraz w waszym seminarium duchackim?
No w naszym seminarium niewielu, także serdecznie zapraszam. To jest też taka rzecz, którą ja zawsze mówię młodym. Jeżeli masz wątpliwość i przeżywasz jakieś takie rozdarcie, z jednej strony czujesz się pociągnięty do kapłaństwa, do życia zakonnego może, do życia misyjnego, z drugiej strony nie jesteś pewien, bo też pociąga cię myśl o małżeństwie. Jesteś w tej niepewności, spróbuj. To nie jest żaden wstyd, jeżeli nawet wejdziesz do seminarium i po jakimś czasie stwierdzisz, że to nie to. Lepiej upewnić się w taki sposób, zrezygnować po jakimś czasie, ale odejść z pewnością, że to jednak nie jest moja droga, niż spędzić całe życie z wątpliwością w sercu, bo to jest trochę męczące. W każdym razie, w Bydgoszczy w formacji początkowej mamy 2 młodych, Pawła i Mikołaja. Paweł jest obecnie na 3 roku studiów, czyli to jest 1 rok teologii, ale dla niego jest to już 6 rok formacji. W naszym przypadku tutaj studia odbywają się w seminarium diecezjalnym na ulicy Grodzkiej w Bydgoszczy. Także nasi klerycy mieszkają u nas, natomiast studiują w seminarium diecezjalnym wraz z klerykami diecezji. Przed nim jeszcze 3 lata teologii i święcenia kapłańskie, jeżeli wszystko pójdzie dobrze. Natomiast Mikołaj jest w formacji brackiej. Nie miał żadnych przeszkód, aby pójść w kierunku kapłaństwa, ponieważ tutaj warunkiem jest matura. Natomiast do formacji brackiej wystarczy ukończenie jakiejkolwiek szkoły średniej lub zawodowej. Także to są ci 2 chłopacy, którzy mieszkają u nas w Bydgoszczy. Natomiast nie są to wszyscy nasi klerycy, ponieważ Kamil od 1,5 roku przebywa na Filipinach i to jest staż misyjny, który odbywa. Przed nim nowicjat i kolejne lata formacji intelektualnej. Jest 2 Kamil, który odbywa nowicjat we Francji. To jest propozycja europejska. Nasze prowincje duchackie Europy stworzyły 1 nowicjat i tam można wysyłać kandydatów. Myśmy podjęli taką decyzję, aby Kamil odbył nowicjat we Francji pod Paryżem. I jest jeszcze Maciej, postulant. On jest na tym etapie przygotowywania się cały czas, żeby zostać przyjętym do naszego zgromadzenia jako kleryk lub brat zakonny. Maciej jest w parafii w Blagy, to jest niedaleko Paryża. No, ma taką możliwość przyjrzenia się też międzynarodowości naszego zgromadzenia.
Najchętniej bym sam odszedł z kościoła, patrząc na to, co się dzieje w kościele. Osobiście wierzyć wierzę, ale w Boga, a nie w kościół. Także nie praktykuję, nie chodzę do kościoła, nie daję na tacy, nie słucham to, co mówią księża, tylko robię to raczej po swojemu.
Jakiś autorytet musimy mieć, bo jakby nie było tego autorytetu, no to w ogóle nie mamy innych żadnych idoli. Bardzo lubię naszego papieża teraz obecnego, Franciszka. Tak pięknie to wszystko przetwarza. Nie czytałam Pisma Świętego, tak, bo to tak trudne dla mnie. A te jego teraz te homilie przepiękne są.
Jestem niewierzący. Nauka z religią się nie zgadza. Nauka inaczej, religia inaczej.
Wypowiadanie się tam na temat kobiet i to nie podoba mi się. Może dlatego, że mam 3 córki, 3 wnuczki już i nie popieram tego, co robią księża. Nam każą żyć w skromności według przykazań, a sami robią co innego. To jest taka obłuda, że a ja strasznie nie cierpię tego.
Są księża z powołania i są księża, którzy nie powinni być księżami, moim zdaniem. Tak? Znam osobiście takiego księdza, który bardzo jest w porządku, robi wszystko za darmo praktycznie, a znam takiego księdza, który przy pogrzebie mojego kolegi powiedział, że trzeba więcej dać, bo nie zrobi tego.
Księża mi się kojarzą raczej z tym, że no nie szerzą tego dobra wśród ludzi. Raczej no nie kojarzą mi się z osobami pozytywnymi. Za dużo jakichś takich negatywnych rzeczy wypływa na wierzch. Gdzieś tam parcie na ten pieniądz raczej mi się kojarzą tutaj z pieniędzmi.
Ludzie zarzucają bardzo wiele kapłanom. Te ujawnione przypadki pedofilii, wszelkich nadużyć, czy życie w luksusie, podwójne życie. Papież Franciszek mówi też o innych aspektach. 7 marca podczas audiencji generalnej powiedział tak: za mszę się nie płaci, msza jest pamiątką ofiary Chrystusa, odkupienie jest darmowe. Jeśli chcesz złożyć datek, złóż, ale za mszę się nie płaci. Wcześniej też zniósł tytuły prałata, infułata, mówił do biskupów: macie pachnieć owcami. Wielu kapłanów się po prostu nie zgadza z papieżem Franciszkiem. Zresztą ostatnie wystąpienie księdza profesora Edwarda Stańki z 25 lutego miał powiedzieć w kościele sióstr Felicjanek w Krakowie: modlę się o mądrość dla papieża, o jego serce otwarte na działanie Ducha Świętego, a jeśli tego nie uczyni, modlę się o szybkie jego odejście do domu Ojca. O szczęśliwą śmierć dla niego mogę zawsze poprosić Boga, bo szczęśliwa śmierć to wielka łaska. Mówił też o błędnych poglądach papieża. Chodzi chociażby o otwarcie na muzułmanów, o tym, że błędnie interpretuje miłosierdzie Chrystusa. Dzisiaj chcę pytać kapłanów, jak wy dyskutujecie w swoim środowisku na te tematy? Trudne, bo Franciszek często krytykuje kapłanów.
Ja mam wrażenie, kapłanów, ale też i biskupów, chociaż jemu wprost biskupów korygować nie wypada jako jednemu z tego grona. No ale dobrze, pani kilka spraw poruszyła. Czy po pierwsze, czy my rozmawiamy? To w zależności od środowiska i w jaki sposób rozmawiają papieżu Franciszku. Trzeba wziąć pod uwagę też i samą sytuację księdza dzisiaj w Polsce, która naprawdę nie jest łatwa, bo tak łatwo się mówi, podwójne życie, luksus. Tak? Ilu tak żyje? Księża czują się dzisiaj bardzo pod silną presją, która nie jest taką presją wspólnoty, która mobilizuje do tego, aby ktoś wzrastał w miłości, tylko raczej czują się atakowani i często niezrozumiani też i przez swoich biskupów i zostawieni sami sobie. Teraz słowa, które mówi papież Franciszek w stosunku do księży, one nie są adresowane do księży konkretnie w Polsce, a ogólnie do księży na całym świecie. Kiedy mówi, czy wygłasza takie czy inne stwierdzenia, które skądinąd są prawdziwe, na przykład kwestia ofiar za mszę świętą, prawda? To one w Polsce będą odbierane w szczególny sposób. Dlaczego? Po pierwsze, no, każda forma krytyki jakby zdaje się być dołożona też i do tych ataków i dawać kolejną podstawę do jakichś niekoniecznie przyjaznej krytyki czy napiętnowania księdza jako księdza, nie ze względu na to, co robi, tylko po prostu za to, że jest księdzem i konkretnej wizji kapłaństwa, która jest bardzo negatywnie przez wielu, czy odbierana, czy przynajmniej przedstawiana. Kwestia finansowa Kościoła to jest jedna z najbardziej delikatnych spraw. Ona dotyczy przede wszystkim właśnie księży. Ja mogę powiedzieć tak, że ja jako profesor w seminarium, czy wykładowca, który był jednocześnie adiunktem na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu, i gdzie adiunkci nie wiadomo jakich pieniędzy nie zarabiają, ale ja miałem dużo większe pieniądze do dyspozycji, pracując gdzieś tam też jeszcze i obok uczelni, niż jako proboszcz. Teraz przyjmowanie ofiar, stypendiów, bo to jest związane z odprawieniem mszy świętych, to jest ściśle uregulowane w prawie, zgoda, jest to ofiara, ale w Polsce jest to podstawa jakby utrzymania pensji księdza, która też nie jest za wysoka. W naszych świadczeniach, gdzie opłacamy podatki kościelne, bo takie też i płaci każdy proboszcz, czy na seminarium, czy na kurię, czy na dom księży emerytów, jest powiedzmy określone, że nie wiem, na to jest na przykład 8-12 stypendiów mszalnych, a stypendium mszalne w diecezji włocławskiej na dzień dzisiejszy wynosi 50 zł. I bez względu na to, ile ja jaką ofiarę ja przyjmę na mszę świętą, to taką muszę do kurii odprowadzić, nikt się o to nie pyta. To pokazuje jedną rzecz, że konieczność też i przepracowania samego sposobu funkcjonowania Kościoła jako instytucji ludzkiej i utrzymania Kościoła, utrzymania parafii, utrzymania diecezji, ale także też utrzymania duchowieństwa, czyli jak powinny wyglądać ich dochody, z czego one powinny pochodzić. Ja myślę, że potrzeba też tu pewnej jawności, przejrzystości i wtedy wiele problemów z tym związanych zniknie. Bo mamy z drugiej strony dzisiaj właśnie do czynienia z takim podejściem do Kościoła, gdzie ludzie, którzy są klientami, po prostu nie czują się odpowiedzialni za Kościół. W Kościele, można powiedzieć, bywają większość tych, którzy są w Kościele przy okazji, nie wiem, świąt, czy sprowadzi się to do jakichś tam święcenia pokarmów teraz w Wielką Sobotę, prawda, wtedy będzie najwięcej ludzi w Kościele. No jeszcze trochę jakichś tradycyjnych historii typu rezurekcja, gdzie jest jeszcze w niedzielę rano, czy msza święta pasterka. Pierwsze komunie, ale pierwsze komunie, które dla wielu dzisiaj będą substytutem już i wesela, i stąd powiedzmy cała celebracja, łącznie z poprawinami, z orkiestrą pierwszych komunii, bo zakłada się, że jest mało prawdopodobne, że dziecko będzie brało ślub kościelny, a żąda się nie wiadomo jakiej jakości usług, powiedzmy, według swoich wyobrażeń. Natomiast oczywiście jest jasna sprawa, że w Kościele powinno być wszystko za darmo. Tylko pytanie jest, z czego utrzymać Kościół, też i pracowników Kościoła. Ludzie nie chcą wiedzieć, ile to kosztuje i nie są tym zainteresowani i żyją w przeświadczeniu, że Kościół dysponuje nie wiadomo skąd, jakimi środkami, a jeszcze w obecnym czasie, no to na pewno też i otrzymuje dofinansowanie rządowe i każda parafia i każdy ksiądz, że jest to czymś więcej niż bezczelnością. Tak samo jak no, zbiórka na tacę, prawda? Ile jest żartów, ile sądów z tym związanych, a z drugiej strony w wielu parafiach, gdzie jest tylko jeden ksiądz, to bardzo często wygląda tak, i u mnie też to wyglądało, zanim ja tutaj zostałem proboszczem, że po prostu ksiądz przerywał mszę świętą i szedł zbierać tacę, prawda? I dla wielu ludzi to było normalne. Prawda jest też i taka, jak idzie proboszcz zbierać, to zbiera dużo więcej niż zbierają świeccy. Ja powiedziałem od samego początku. Ja prędzej zbiję zęby w ścianę, niż będę zbierał tacę. No u mnie w parafii tacę zbierają świeccy, ale to jest ofiara, którą składamy na potrzeby wspólnoty, a z drugiej strony jest to też i zewnętrzny, materialny znak, bo człowiek jest duszą i ciałem, tej ofiary duchowej, jaką ja składam razem z całą wspólnotą, pod przewodnictwem kapłana, który przewodniczy liturgii właśnie na ołtarzu, razem z ofiarą Jezusa Chrystusa. Nam potrzeba takiego odnowienia, przeżywania tej Eucharystii, potrzeba też i tej współodpowiedzialności materialnej. Papież Franciszek mówi o tym, bo z tej perspektywy, czy z perspektywy Ameryki Południowej jest to dużo bardziej przejrzyste i jasne. I tam księża nie są zaangażowani w to tak bezpośrednio. Moje doświadczenie Kościoła w Ameryce Południowej z kilku krajów, gdzie byłem i byłem też jako ksiądz, to sprawami finansowymi zajmowała się sekretarka czy sekretarki parafii. Ksiądz w ogóle nie zajmował się przyjmowaniem ofiar, one przekazywały czy rozliczały to zgodnie z obowiązującymi zasadami w danej diecezji, a ksiądz był od tego, czego jest powołany, czyli od sprawowania sakramentów, od głoszenia słowa, zwłaszcza, że te parafie no, w dużej mierze są parafie dużo większe niż u nas i cierpiące na niedostatek księży. U nas Kościół, który wydaje się, nie wiem, z jednej strony jakimś bardzo potężną, wpływową instytucją, a z drugiej strony jest to instytucja, która pod względem finansowym stoi na bardzo kruchych nogach. Bardzo wielu księży czy proboszczów małych parafii właściwie główne utrzymanie ma z tego, że jest nauczycielami religii w szkole. Czy tak być powinno? To jest pytanie następne, prawda? Papież Franciszek, kiedy mówi o pewnych zjawiskach, krytyka, ja myślę, że one są dobrze rozumiane. Pani mówiła o likwidacji, to też do końca tak nie wygląda, bo w tej chwili z konkretnymi funkcjami w poszczególnych dykasteriach rzymskich jednak te tytuły prałatów się pojawiają. Ja to bardzo dobrze odebrałem, bo to jest anachronizm, tytuły godności kościelne w Polsce, kiedy jeszcze używa się bardzo często sutanny, bo wtedy można kolorowe guziczki, kolorowy pomponik do biretu. To jest coś więcej niż śmiesznostka, bo to jest anachronizm i to jest tak naprawdę też myślę, że zamienianie tego, co jest pewną ofiarą i ofiarą życia na jakieś drugorzędne gadżety, które tak naprawdę są śmieszne i żenujące poza zamkniętym kręgiem ludzi, którzy właśnie stanowią takich funkcjonariuszy Kościoła, który jest właśnie skoncentrowany na sobie samym, może to trochę skrajne sformułowanie, ale oddaje tę rzeczywistość, takie myślenie trochę kastowe, myślenie właśnie zawodowe. Też potrzeba takiej pogłębionej refleksji nad no, sensem przeżywania celibatu, który myślę, że jest ściśle związany z tymi trzema wymiarami, że to nie jest tylko kwestia bezżeństwa, ale to jest kwestia też i ubóstwa, posłuszeństwa, czyli pełnego naśladowania Jezusa Chrystusa. sytuację, pani mówiła też, ujawnionej pedofilii. Kościół, trzeba powiedzieć jasno, Kościół jest, myślę, że jedyną instytucją, która bardzo na poważnie wprowadza te zasady, które mają zapewnić jak największe bezpieczeństwo dzieciom. To nie jest powód do chluby w sensie takim, że my to robimy, inni nie. Natomiast też ewidentnie stwarza to sytuację teraz, prawda, i kiedy kolejne informacje o takim czy innym przypadku pojawiają się w mediach, że każdy ksiądz to pedofil. O mnie samym ktoś tam z przyjaciół mówił mi, że słyszał moje parafianki rozmawiające ze sobą, wtedy kiedy ja to razem z Radą Parafialną wprowadziliśmy dodatkową mszę świętą w niedzielę w ciągu roku szkolnego dla rodzin z małymi dziećmi, że z tym naszym proboszczem też musi coś być nie tak, bo gdyby był normalny, to mszy świętej dla dzieci nie robił. Dużo bezpieczniej dla księdza jest trzymać dystans i od dzieci, i od młodzieży, żeby nie narazić się na czy oskarżenie, czy bycie też bardzo łatwo poddanym manipulacji. No to są czasy, które są rzeczywiście trudne, ale co byśmy nie mówili, to co mówi papież Franciszek i w to trzeba się słuchać, że nie dajcie odebrać sobie radości z ewangelizowania. Kiedy człowiek skoncentruje się, skupi na tych trudnościach, kiedy przestanie myśleć o Chrystusie, przestanie być zafascynowany Chrystusem, porwany nie tylko Jego przykładem, ale taką codzienną relacją z Nim, która wyraża się przecież przede wszystkim i poprzez modlitwę, ale też liturgię i czytanie Słowa Bożego, ale też i odkrywanie Jego obecności w różnych relacjach z ludźmi. No, sytuacja staje się bardzo trudna, a często też i tragiczna. Różne poślizgnięcia w życiu kapłańskim. Nikt nie jest supermenem, nikt nie jest doskonałym. I to, co też mówi papież Franciszek, że on woli Kościół, który jest poobijany, ale który wyszedł na ulicę, aby ewangelizować, niż Kościół, który jest, że tak powiem, właśnie w sztywnych mankietach ze złotymi spinkami, w pięknie odprasowanej sutanie, to już trochę moje do powiedzenia, ale który siedzi za zamkniętymi drzwiami, który izoluje się od życia, od tego grzesznego świata, który, że tak powiem, wzrasta w takiej atmosferze samouwielbienia i samozadowolenia, bo w nim ma życia. Ewangelia to jest bycie uczniem, misjonarzem, to jest pójście do ludzi, to jest przeżywanie tej swojej więzi z Bogiem też i w relacji z ludźmi, także w doświadczeniu odrzucenia. Ale wtedy też jest potrzebne poczucie wspólnoty, która nie zgorszy się też i tym, że jestem grzesznikiem jak każdy inny.
W obliczu zła, cierpienia, grzechu. Dla ucznia Jezusa jedyną możliwą odpowiedzią jest dar z siebie, a nawet dar własnego życia, na wzór Chrystusa. To jest podstawa służby. Jeśli ktoś, kto nazywa siebie chrześcijaninem, nie żyje, aby służyć, służy tylko, aby żyć. Swoim życiem zapiera się Jezusa Chrystusa. Dziś święto kapłanów, dzisiaj Wielki Czwartek, dziś początek Triduum Paschalnego, pamiątka ustanowienia dwóch sakramentów, Eucharystii i kapłaństwa. Chrystus jest najwyższym kapłanem. Kapłan powinien być jak alter Chrystus, czyli na podobieństwo swojego mistrza. Jest zawsze tym drugim Chrystusem w momencie sprawowania kultu, sakramentów, zawsze kiedy dokonuje to, do czego został powołany.
Kapłan jest przede wszystkim zwyczajnym człowiekiem, który zostaje wzięty z ludu i dla ludu ustanowiony. To jest tekst z listu do Hebrajczyków. Często myśli się, że kapłani są w sposób specjalny obdarowanymi. Nie, naprawdę, my jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy zmagają się w swojej codzienności ze swoimi słabościami, bo to nie jest tak, że święcenia kapłańskie nas uwalniają od słabości, od naszej ludzkiej nędzy, biedy. Wręcz przeciwnie, ważne jest, żebyśmy tacy byli, po to, byśmy mogli służyć ludziom, być z nimi, być dla nich, rozumieć ich. Nasza słabość i jej doświadczenie jest bardzo ważne w konfesjonale, w rozmowach z ludźmi, którzy często przychodzą do nas połamani z prośbą o pomoc. Święcenia kapłańskie mają w sobie tę łaskę oczywiście takiego specjalnego włączenia w Chrystusa, który nie przyszedł po to, aby jemu służono, ale aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Tutaj jest sens kapłaństwa, kapłaństwo służebne, to się tak nazywa, bo jest też kapłaństwo powszechne, którym obdarzeni zostaliśmy wszyscy, każdy ochrzczony ma to kapłaństwo. Natomiast w tym kapłaństwie powszechnym, w tym ludzie Bożym jest wydzielona ta grupa kapłanów, którzy mają posługiwać i to jest ten sens. Specjalna łaska tego sakramentu, aby być dla ludzi. Nie po to, aby ustawić sobie życie tak, aby to ludzie musieli się podporządkowywać do jego rytmów, no ale właśnie odwrotnie. Spalać się dla ludzi i myślę, że jeżeli warto, można krytykować kapłanów, po to, aby im pomóc, to przyglądając się przede wszystkim temu, czy oni naprawdę służą, czy służą innym, czy może bardziej skupieni są na sobie, bo często tutaj jest problem.
To, co mi bardzo jest bliskie, to jest to wezwanie, które jest przypisywane świętemu Augustynowi, kiedy właśnie mówi, dopóki walczysz, dopóty jesteś zwycięzcą, prawda? Ale to trzeba dopowiedzieć, dopóki walczysz razem z Chrystusem, dopóty jesteś zwycięzcą. Do tego jesteśmy sobie po prostu wzajemnie potrzebni. Też kiedy w Wielki Czwartek sprawujemy wspólnie Eucharystię, mszę Wieczerzy Pańskiej, to nie jest kwestia tylko tego, że nie wiem, w wielu parafiach robi się z tego taki dzień księdza i Akademię ku czci księdza. Nie, to jest przede wszystkim odkrywanie tego, co oznacza Eucharystię, co oznacza wspólnota, bo Eucharystia jest źródłem tak naprawdę wspólnoty, a z kolei Eucharystia jest przez wspólnotę celebrowana. To nie jest jakaś usługa czy jakiś event, który, że tak powiem, organizuje ksiądz i kto przyjdzie, ten przyjdzie. Natomiast w tej wspólnocie ksiądz ma właśnie poprzez sakrament Eucharystii szczególną rolę, szczególne znaczenie, bo bez kapłana nie ma Eucharystii.
Naszymi gośćmi byli
ksiądz Marcin Buziak, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej.
Ojciec Maciej Sierzputowski ze Zgromadzenia Ducha Świętego z Bydgoszczy.
Ksiądz Witold Dorsz, proboszcz parafii Przemienia Pańskiego w Wieńcu i wykładowca filozofii w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.
Z bydgoszczanami rozmawiała Kamila Zroślak. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.